Partnerem odcinka jest sklep hobbywear.pl. Nasz sklep. Podkreślam, to nie jest slogan. To nasz sklep.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Dziś Polska bardzo często jest przystankiem na trasach koncertowych wielkich gwiazd, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu była to absolutna rzadkość. Z drugiej strony dzisiaj taki zwykły, szary człowiek nie za bardzo ma okazję poimprezować z taką Taylor Swift czy inną Metalliką, jak już u nas się pojawią i w tym aspekcie PRL miał pewną przewagę. Jakim cudem gwiazdy światowej muzyki lądowały na naszych domówkach i jak sobie radziły z piciem z Polakami. Czy jazzmeni potrafili tango imprezować? Czym swoim kolegom po fachu zaimponował pewien radziecki multiinstrumentalista? I o jakich planach wielkiej gwiazdy to nasi podpici rodacy dowiedzieli się jako jedni z pierwszych? Czas na seks, drugs and PRL! Już teraz w Historii bez cenzury. Przelot po melanżach rozpoczniemy od jazzu. Tak, jazz to jest ta muzyka, którą jak się większości ludzi puści, to myślą sobie... Jezu, to tak ma brzmieć? To tak ma być? Ale to jazz, więc wstyd się przyznać, więc udajemy, że nam się nawet podoba. Ale okej, o gustach dyskutować się nie powinno, to pogadajmy zamiast tego o faktach. A te są takie, że po pierwsze jazzmeni czasami naprawdę grubo potrafili pójść w melanż, a drugi fakt jest taki, że jazz swojego czasu w PRL-u był naprawdę mocny, choć droga do tego wcale nie była łatwa. Ta muzyka robiła furorę już przed wojną, podbiła USA, niedługo później dotarła do Europy, w tym do naszego kraju i naprawdę nikt nic do jazzu nie miał, ale czasy się zmieniły. Po II wojnie światowej ta jednoznacznie kojarząca się ze zgniłym Zachodem muzyka zaczęła być bardzo niemile postrzegana w bloku wschodnim, zwłaszcza, że na temat jazzu wypowiedział się osobiście gość, który znał się na wszystkim i każdy musiał go słuchać. Oczywiście chodzi o samego Stalina. Otóż Józef stwierdził, że granie i słuchanie jazzu to jest w zasadzie wstęp do zdrady ideałów jedynego słusznego systemu poprzez sympatyzowanie z ideałami zachodnimi. A stąd już prosta droga do piachu, wiadomo. Niżsi szczeblem komuniści nie chcieli pozostawić jakichkolwiek wątpliwości co do tego, że traktują opinię Stalina śmiertelnie poważnie, więc zaczęła się walka z jazzem. Momentami przypominało to metody całkiem, że tak to ujmę, hitlerowskie, bo na przykład w Łodzi pokazowo palono płyty na stosach. Jazzmenom zabroniono grania plugawych kawałków, a młodzieży przy każdej możliwej okazji starano się wpajać, że jazz to jest muzyka chaotyczna, dzika, proszę Państwa, dla wariatów i nie wolno tego słuchać. Czy przyniosło to efekt dokładnie odwrotny? Jak najbardziej. Wiadomo, że zakazany owoc smakuje najlepiej, więc coraz częściej zaczynano się spotykać nie tylko na nielegalne słuchanie przemycanych z zachodu płyt, ale również na imprezy z udziałem zespołów i z tymi ostatnimi zwłaszcza milicja miała szczególny problem, bo jazzmenów dalej ścigano, ale jak przystało na muzyków jazzowych, byli to wymiatacze najwyższej próby, świetni instrumentaliści, którzy potrafili po mistrzowsku improwizować do tego stopnia, że nie było dla nich problemem, jak milicja wbijała na obiekt przejście płynne z grania jakiegoś amerykańskiego klasyka do grania 100 lat. Zdębiałym milicjantom tłumaczono, że to jest impreza urodzinowa, jak chyba zresztą słychać, więc o co w ogóle chodzi? Tak, unikano przypałów, jednak jazz cały czas pozostawał w podziemiu do czasu, jak jego największy krytyk, Stalin, nie udał się wreszcie na niebiańską daczę. Czyli zdech. Pierwsze lata po śmierci Stalina zgrały się zresztą z sytuacją, jak władza zaczęła zdawać sobie sprawę z tego, że z jazzem będzie bardzo trudno wygrać, bo wokół tej muzyki wytworzyło się już naprawdę tęgie podziemie. Postanowiono więc podejść do sprawy inaczej. Dać ludziom to, czego chcą, tylko w kontrolowany sposób. Pozostawał jeszcze tylko jeden problem. Jak teraz odkręcić całą tę narrację, że jazz jest zły? I wtedy ktoś wpadł na absolutnie genialny pomysł. Może i jazz narodził się na Zachodzie, ale wśród niewolników. Czyli ma ludowy rodowód. Na Chruszczowa teraz do tego jazzu nie tylko można, ale wręcz wypada słuchać. Zaczęło się dosyć sprawne luzowanie śruby, czego efektem był pierwszy oficjalny festiwal jazzowy. Okej, nie była to sala kongresowa, bo impreza odbyła się w jednej z krakowskich podstawówek i to jeszcze w zaduszki, ale hej, i tak było się czym jarać. Trzeba było stworzyć, co prawda, jakieś pozory. Bilet kosztował co łaska, a zyski z imprezy miały zasilić komitet rodzicielski tejże szkoły, no ale trzeba było stworzyć jakąś podkładkę dla władzy, że impreza nie jest nastawiona na zarabianie, tylko na popularyzację tej od niedawna ludowej w swoich korzeniach muzyki. Zaduszki jazzowe w Krakowie to był jednak tylko pierwszy krok. Środowisko coraz bardziej się zrzeszało, rodziły się kolejne imprezy, ale cały czas brakowało takiej jednej głównej festiwalu z grubej rury, można by rzec, ale to była tylko kwestia czasu. Taka impreza zaczęła się rodzić wreszcie w Sopocie. Czemu akurat tam? Bo to właśnie w Sopocie przez lata było najłatwiej kupić jazzowe płyty przemycane przez marynarzy. Zatem tam jazz był bardzo mocny, no a poza tym zawsze to fajnie wyskoczyć sobie na balet nad morze, nie? W roku 1958 impreza przeniosła się jednak do Warszawy, a rok później, czyli w 59, zmieniła nazwę na Jazz Jamboree. Jeżeli ktoś już słyszał gdzieś wcześniej tą nazwę, to nie ma się co dziwić. To był jeden z najważniejszych festiwali jazzowych, jak nie na świecie, to przynajmniej w Europie. I przyjeżdżały do nas w związku z tym gwiazdy tak wielkiego formatu, że żeby może każdy to w pełni zrozumiał, to użyjmy porównania piłkarskiego. To tak, jakby do naszej smutnej, zmurszałej ekstraklasy dołączały raz w roku na tydzień Barcelona, Bayern i Arsenal. Bez sensu byłoby jednak wymienianie tutaj wszystkich wielkich nazwisk i silenie się na opisy, jak pięknie grali, wprawiając naszych muzyków w kompleksy. Zamiast tego rzućmy więcej światła na to, co działo się za kulisami, bo tam potrafiło być naprawdę imprezowo, a wiele z tych zabawnych sytuacji związanych było bezpośrednio z tym, że zachodni muzycy byli kompletnie oderwani od smutnych realiów komunistycznej Polski. Świetny przykład to Ornette Coleman, który kiedy skończył już swoje saksofonowe popisy na estradzie, to kazał się swojemu polskiemu opiekunowi zaprowadzić na jakiś dobry melanż. Opiekun zdębiał podwójnie. Po pierwsze, gość z Zachodu oświadczył mu swoje plany odziany w futro niczym rasowy nowojorski Alfons, a po drugie, a cóż, w latach 60. nasza stolica nie była światowym centrum clubbingu, tak to można ująć i będzie to pewnego rodzaju niedopowiedzenie. Po 22 otwarte były przy dobrych wiatrach ze dwa kluby, a najlepiej rokującym wydawała się warszawska, pewnie że warszawska, studencka stodoła. Tylko jak się tam dostać o tej porze? Na taksę będzie trzeba czekać pewnie parę godzin, a z buta iść trochę strach. Na szczęście akurat ulicą przejeżdżał autobus nocny, którego kierowca momentalnie się zatrzymał, nie tylko widząc wymachującego rękami Polaka, ale przede wszystkim czarnoskórego ziomka w futrze. Sam artysta później znakomicie wspominał samą podróż. Był zachwycony, że jak jakiś król pustym autobusem podjechał pod sam klub. Oczywiście nie zdawał sobie sprawy z tego, że nie odbyło się to za darmo, ale tutaj szacun dla opiekuna, że zadbał o dyskretne danie w łapę kierowcy.
Jak tam było w pracy? Nawet nie będę zaczynał, bo i tak nie uwierzysz.
Skoro już padło stwierdzenie, że w Warszawie nie było zbyt wiele klubowych miejscówek na porządny after, to nie powinno nikogo przesadnie dziwić, że koniec końców wszystkie wielkie gwiazdy, które trafiały do nas na Jazz Jamboree, kończyły na tej samej imprezie i w związku z tym na naszej polskiej ziemi odbywały się w trakcie tych afterów jam sesje w tak obłędnych składach, że proszę siadać albo wręcz proszę wstawać i klaskać. Swoją drogą to oczywiście nie tak, że wyłącznie zachodni muzycy potrafili zrobić wrażenie na kolegach po fachu. Jazz Jamboree to był też festiwal otwarty na muzyków z zaprzyjaźnionych państw bloku wschodniego i zwłaszcza jeden z tych muzyków osiągnął status legendy. Był to muzyk z ZSRR i był wirtuozem wszystkiego. Był to multiinstrumentalista, który zachwycał swoją grą na trąbce, saksofonie, perkusji, ale najbardziej to wymiatał na organach. Organie. Na wątrobie konkretnie, no chlał jak smok i nikt nie był w stanie go przepić. Towarzysz ze wschodu w zasadzie zawsze gasił światła na balecie, po czym po kilku zaledwie godzinach schodził na śniadanie świeżutki, jakby grzecznie przespał całą noc i nikt nie wiedział, jak chłop to robi. W końcu ciekawscy koledzy postanowili poznać sekret radzieckiego wirtuoza wszystkiego z kieliszkiem na czele. Jednemu z nich udało się zakraść do pokoju Sowieta i podejrzeć, jak ten przed pójściem spać robi sobie bardzo mocną, czarną herbatę, po czym wypija ją, jak jeszcze w zasadzie jest wrząca. Czy to był ten sekret? Czy może cudowna przemiana materii? Nigdy, niestety, pewnie się nie dowiemy, ponieważ pewnego razu Sowiet po prostu na Jazz Jamboree nie przyjechał i nikt już go później nie spotkał. Ślad po chłopie zaginął. Co gorsza, nikt nie pamiętał, jak się nazywa i skąd dokładnie był. Chociaż akurat problemy z pamięcią może nie powinny nas aż tak bardzo dziwić, biorąc pod uwagę, jakie to były balety. Nie tylko przedstawiciele bloku wschodniego mieli w swoich szeregach muzyka, który potrafił błyskawicznie trzeźwieć. Amerykanie mieli Elvina Jonesa, znakomitego perkusistę, który w oczekiwaniu na swój występ na Jazz Jamboree w sali kongresowej poprosił o dostarczenie mu do garderoby jakiejś inspiracji w płynie. Piwo, wino też może być i o dziwo nie było z tym większego problemu, bo w tym samym budynku, kompleksie budynków w Pałacu Kultury generalnie była radziecka restauracja, która, jak przystało na radziecką restaurację, była nieźle zaopatrzona w alkohol. No i jak się Elvin o tym dowiedział, to włączył mu się alkopodróżnik, czyli nieodparta chęć picia trunków z różnych części świata, to znaczy konkretnie z tych, w których się aktualnie przebywa. Słyszał gdzieś, że na wschodzie jest spoko koniak, więc poprosił, żeby dostarczono mu butelkę również i tego specyfiku. Ze smakiem opitolił flaszkę gruzińskiego specjału, po czym stwierdził, że jeszcze by sobie coś chlapnął. Organizatorzy byli coraz bardziej przerażeni, a sytuacji nie poprawiał fakt, że Elvin, opróżniając flaszkę tym razem wódki, pouczał zgromadzonych, że z tym alkoholem to trzeba ostrożnie, bo łatwo przesadzić. W końcu do występu zostało już parę minut, więc perkusista wstał i ledwo trzymając pion zażyczył sobie nie pałeczek, a piwa. Jednak już go nie otrzymał i jeden z opiekunów wsadził perkusiście w łapy dwa kawałki drewna i wypchnął na scenę przed klaszczącą publiczność. Elvin ledwo wlazł za bębny, po czym wydarzył się cud. Od pierwszego do ostatniego uderzenia bezbłędnie grał rzeczy, do których wykonania zwykłemu człowiekowi potrzeba by było chyba z 6 nóg i 12 rąk. Do dziś medycyna nie jest w stanie wytłumaczyć, co się w zasadzie wydarzyło. Może Elvin wypocił cały alkohol, bo podobno lało się z niego niesamowicie, ale to tylko teoria. Natomiast fakt jest taki, że Elvin Jones absolutnie pozamiatał i w pełni zasłużył na gromkie oklaski publiczności. Nieświadomej publiczności. Przenieśmy się na imprezy ludzi odrobinę młodszych, na których też jednak mnóstwo się działo i na których bywały gwiazdy światowego formatu. Jakim cudem? No, żeby zrozumieć lepiej, jak na przykład formacja The Animals trafiła na polską domówkę, no to musimy sobie trochę dokładniej omówić realia organizowania dużych koncertów w komunistycznej Polsce. Dzisiaj teoretycznie każdy może zorganizować koncert wielkiej gwiazdy. Wystarczy mieć od groma pieniędzy i, podkreślmy, teoretycznie jest taka możliwość. Natomiast w PRL-u było to absolutnie niewyobrażalne. Była jedna organizacja, która mogła ściągać do kraju wielkie zagraniczne gwiazdy i oczywiście działała ona w porozumieniu, żeby nie powiedzieć kolektywie, z władzą. Nazywało się to Pagard i jak przystało na komunistyczną organizację, miał ten Pagard sporo wad. Po pierwsze, stare dziady z dyrekcji nie ogarniały angielskiego, co nie wróżyło najlepiej agencji eventowej, mającej odpowiadać za zagraniczne zachodnie gwiazdy. A po drugie, stare dziady z dyrekcji nie ogarniały również nowych trendów w muzyce młodzieżowej. Również niezbyt spoko, jak na agencję eventową. Postanowiono rozwiązać te problemy w ten sposób, że zaangażuje się grupę młodych entuzjastów muzyki i ci ludzie będą podpowiadać dziadom z Pagardu, kogo warto do kraju ściągnąć, no i w razie czego ta grupa entuzjastów będzie również opiekowała się tymi gwiazdami u nas w kraju. Nikt nie podejrzewał, że będzie to opieka tak szeroko zakrojona. Kiedy do naszego kraju przybyła obłędnie wówczas popularna formacja The Animals, no to muzycy musieli być przynajmniej przez jakiś czas trochę smutni, bo oficjalne powitanie nie należało do przesadnie wylewnych. Pokazano im, gdzie śpią, powiedziano, o której jest koncert i gdzie ten koncert w ogóle jest i nara! Tyle, zostawiono ich samopas w jakimś smutnym, szarym kraju, ale na szczęście po pewnym czasie do drzwi Animalsów ktoś zapukał. Okazało się oczywiście, że to była kilkuosobowa ekipa pomagierów z Pagardu, którzy nie dość, że dobrze znają ich muzykę, to jeszcze mówią po angielsku. No zachwyceni byli nasi zachodni goście i w końcu jeden z muzyków zadał jednocześnie piękne i druzgocące pytanie, gdzie tu się można zabawić? Czemu druzgocące? Już to sobie wyjaśniliśmy, to nie te czasy, że można było w klubach przebierać. Teoretycznie była opcja urżnięcia się w hotelowym barze, ale ceny były tam absolutnie zaporowe. Głupio było naciągać gości na kupowanie alkoholu, a nikogo z naszych nie było absolutnie stać na taki melanż. Na szczęście pojawiła się inna opcja. Jedna z koleżanek zaproponowała balet u siebie i w ten sposób doszło do legendarnej domówki na Saskiej Kępie, w czasie której wypito zapewne wszystko, co miała gospodyni na chacie, wszystko, co przynieśli goście i najpewniej też wszystko, co można było znaleźć w okolicy. Nie każdemu wyszło to na zdrowie. Mam tutaj konkretnie na myśli basistę Animalsów, który poprosił jednego z naszych, żeby mu pokazał, jak się pije po polsku. Nasz rodak, nie dając gościowi żadnej taryfy ulgowej, wziął więc kubek, zlał do niego każdy rodzaj alkoholu, jaki tylko mu się pod rękę nawinął, wymieszał i podał ciekawskiemu basiście. Podobno jak po niedługim czasie muzyk był ledwo żywy przenoszony na łóżko, to wyglądał na szczęśliwego. Fajna historia? Spoko, to nie koniec. Tych domówek było więcej. Na kolejną pomocnicy Pagardu wpadli z kapelą The Artwoods, gdzie na klawiszach grał sympatyczny młodzieniec John Lord, który jak już sobie co nieco wypił, to powiedział zgromadzonym dwie sensacyjne rzeczy. Pierwsza była taka, że ten cały Lennon i ten cały McCartney to wcale nie są tacy genialni i czasem korzystają z pomocy innych. Nie padło bezpośrednio stwierdzenie, że John Lord odpowiedzialny jest za niektóre hity Beatlesów, ale wszyscy zrozumieli, co się właśnie wydarzyło między wierszami. Drugą rzeczą, jaką tej nocy od Johna usłyszeli jego podpici polscy przyjaciele, było to, że muzyk ma już trochę dość tego całego The Artwoods i chętnie założyłby nowy zespół, taki trochę ostrzejszy najlepiej. I nie minęło wiele czasu, jak okazało się, że obietnicy dotrzymał. Założył legendarne Deep Purple. Warto też w sumie podkreślić, że te imprezy nie polegały tylko na chlaniu na umór. Mnóstwo też tańczono, zawierano nowe znajomości, jak chociażby wokalista The Artwoods z jedną z naszych dziewczyn, w której zakochał się na zabój. A przynajmniej na parę godzin. Kiedy po spożyciu odpowiedniej ilości płynów dochodziło już do absolutnego zatarcia barier językowych, no to wdawano się nawet i w naukowe gadki, na przykład jak się człowiek zatacza po jednej i drugiej stronie żelaznej kurtyny. Generalnie te imprezy musiały być super. Dla gości z zachodu były wybawieniem od niepewności i nudy, ale jeszcze ważniejsze były dla tych młodych Polaków, którzy choćby na ten krótki czas mogli się wyrwać z szarej, smutnej rzeczywistości. A czy rano po tych baletach cała chałupa była w drzazgach, jak w amerykańskich filmach o nastolatkach? Nie, to znaczy jakieś tam straty były, wiadomo, ale ostatecznie bilans wyszedł mniej więcej na zero, bo to najpewniej chłopaki z The Animals zepsuli magnetofon, ale inny gość tak bardzo zabalował, że zostawił po sobie piękną, białą, jeansową kurtkę. No, drugiej takiej próżno było szukać w całym bloku wschodnim. Nie miejmy jednak złudzeń. Imprezy imprezami, ale najważniejszym celem pobytu zagranicznych muzycznych gwiazd w naszym kraju było granie koncertów i na nich też się działo. Czasem nawet krew się lała, chociaż tutaj akurat mam na myśli sytuację sprzed koncertu, która zresztą jest opisana w książce Historia bez cenzury 5. I straszno, i śmieszno. Tutaj znajdziecie mnóstwo smaczków z historii PRL-u, nie tylko popkulturowych w stylu, jak w ogóle doszło do koncertu Rolling Stonesów w komunistycznej Polsce i jak ten koncert przebiegał, bo jest tutaj również wiele, o wiele poważniejszych tematów, ale wszystko opisane najprzystępniej, jak tylko umiałem najlepiej. Jeśli zaś wolicie tematy bardziej biograficzne, no to niezwykle ucieszy Was kolejna część sagi, czyli szósteczka Świry u władzy, a w niej między innymi wspomniany dziś Stalin, ale również chociażby Chinggis Khan. Wolicie biografię Joanny d'Arc? To weźcie do ręki! Część czwartą, bo ona jest o średniowieczu i tam między innymi właśnie biografię Joanny znajdziecie, a wszystkie książki historii bez cenzury kupicie w naszym sklepie hobbyware.pl i tylko pod tym adresem te książki kupicie z moim autografem, czyli autografem autora. Link macie w opisie, z góry dzięki i widzimy się niedługo.
Partnerem odcinka był sklep hobbyware.pl. Nasz sklep.